Przystanek Kultura.
A przy mikrofonie Tadeusz Marek, a to jest szczególne wydanie Przystanku Kultura, dlatego że znajdujemy się w klasztorku Muzeum Książąt Czartoryskich, który pierwszy raz, zaraz to ustalimy od ilu lat, zostanie otwarty i udostępniony zwiedzającym. Dno szuflady, rezerwat muzealnictwa, takie między innymi określenia pojawiają się, kiedy czytamy zaproszenia do odwiedzenia tej nowej, a tak naprawdę najstarszej części Muzeum Książąt Czartoryskich. Jest z nami kuratorka tej nowej, stałej ekspozycji, Katarzyna Płonka-Bałus. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, co na dnie tej szuflady Państwo znaleźli w związku z tym?
Ta metafora dna szuflady nie jest całkiem przypadkowa i nie jest tylko taką poetycką przenośnią, dlatego że sięga ona w głąb dziejów kolekcji Czartoryskich i stara się tę kolekcję potraktować jako dziedzictwo, bardzo ważne dziedzictwo, które nie sprowadza się wszak do wielkich dzieł sztuki, które możemy oglądać w pałacu, ale do takich drobiazgów, które mają swoje dzieje, mają swoją historię i tą historią jakby dzielą się z widzami. To jest ekspozycja, która pokazuje, kolokwialnie mówiąc, różności, różnej klasy artystycznej, bo od rzeczy absolutnie pięknych i cennych, jako okazy, wybitne okazy rzemiosła artystycznego, aż po przedmioty nikłe, nijakie, śmieszne, czapka nocna szlawmyca Tadeusza Kościuszki, może budzić uśmiech. Media mówiły o sucharze Napoleona, ten skrót myślowy też prowokuje jakiś taki uśmiech żartobliwy.
Czym jest ten suchar Napoleona?
Suchar Napoleona jest rzeczywistym, czy szczątkiem, tym co pozostało z rzeczywistego chyba suchara wojskowego z początku XIX wieku. A jest on prezentowany jako pamiątka po Napoleonie, ponieważ miał być nim poczęstowany podczas drogi na świętą Helenę. Z poczęstunku chyba nie skorzystał, a suchar z kartką, która opisuje tę właśnie jego proweniencję, stał się muzealium. W czasach, kiedy kolekcja Czartoryskich kształtowała się w Puławach, księżna Izabela z Flemingów Czartoryska miała zupełnie odmienne podejście do charakteru muzealiów niż miało to w XIX wieku za jej następców i oczywiście jakie ma teraz. Ale my teraz, mając narzędzia historyków sztuki, możemy zweryfikować te wszystkie legendy, opowieści, proweniencje. Badania proweniencyjne to teraz poważna dziedzina badań muzealniczych.
Czyli takie związane z pochodzeniem przedmiotów, tak?
To są badania dokumentacji różnego rodzaju dotyczące życia dzieł sztuki, przedmiotów, muzealiów, które wyjaśniają nam sens owych dziwnych zbiorów. Także w tym muzeum weryfikuje się legendy związane z przedmiotami, które tu pokazujemy, ale jednocześnie bohaterem tej ekspozycji jest sama legenda, czy też legendarność, apokryficzność, jako zjawisko w kulturze.
Bardzo często pojawia się w opisach tej wystawy takie pojęcie pamiątki. I jak rozumiem, doszukują się Państwo w tym badaniu tego, jak doszło do zgromadzenia, zachowania pewnych przedmiotów, być może właśnie wymykających się tym oczywistym skojarzeniom i konotacjom muzealnym, wartości historycznej, ale także wartości związanej z wiedzą o kulturze i o przeszłości.
Powiem to może na przykładzie. Jeżeli znajduje się w zbiorach i eksponowany jest kawałek drzewca kopii, który pochodzi gdzieś z okresu średniowiecza, nie chcę się w tej chwili tutaj ośmieszać nieznajomością dokładnego datowania, ale został przyjęty do zbiorów muzealnych w Puławach jako fragment kopii bohaterskiego rycerza, który stoczył jakiś heroiczny turniej w XI wieku, to dla księżnej Izabeli nie było ważne właściwie, czy to rzeczywiście była jego pamiątka. I dla nas też w gruncie rzeczy przestaje to być ważne. Ona propagowała kult rycerstwa, które doskonaliło świat, które było jakby nośnikiem pewnych bardzo pozytywnych wartości. A dla nas jest to świadectwo Jakie wartości wyznawano na początku, przełomie XVIII i XIX wieku i jakie narzędzia do propagowania tych wartości były wykorzystywane?
Użyła Pani pojęcia apokryficzności jako pewnego zjawiska kulturowego. W jaki sposób te przedmioty, takie jak suchar Napoleona, czy takie jak ta trawka, o której też być może powiemy, mówią nam o tych siłach, które rządzą biegiem kultury i postrzeganiem dziedzictwa kulturowego.
Nie do końca jeszcze wszystko jest przed nami dla nas jasne. Tak jak nie wszystkie proweniencje i nie wszystkie myśli zapisane w obficie opisanej katalogami kolekcji Czartoryskiej można wyczytać. Nie zawsze ten ciąg skojarzeń wydaje się oczywisty. One znakomicie wpisują się w pewien trend sentymentalnego, czy można powiedzieć romantycznego, muzealnictwa przednaukowego, operują emocjami, odwołują się do wrażeń i do wyobraźni. Jeżeli księżna Czartoryska, siadając na łomku oprawionym w brązowy futerał, łomku krzesła Szekspira, przenosiła się w świat jego dramatów, to mamy już jakąś wskazówkę, na jakiej zasadzie to mogło wywoływać, jeśli tak powiem, duchy przeszłości.
Ja tak sobie myślę, to być może jest naiwne skojarzenie, ale kiedy wsłuchuję się w Pani opowieść o tej nowej ekspozycji, to trochę tak jakby odkopać taką kapsułę czasu, którą ktoś przez całe życie sobie budował, to znaczy stworzył jakiś właśnie, wziął słoik i pojemnik i tam wkładał różne przedmioty, które związane były z najróżniejszymi doświadczeniami jego życia. I w tym momencie Państwo to odkopują, sięgają do tego, jak powiedzieliśmy, dna szuflady i zastanawiają się, dlaczego to się tam znalazło. Dobrze o tym myślę?
Trochę tak. I ta kapsuła czasu jest większa niż się wydaje, bo nie dotyczy tylko czasów puławskich. Nasza kapsuła czasu, odkryta przez nas, dotyczy także XIX-wiecznego muzeum, właśnie stworzonego w tym miejscu, w którym się znajdujemy. Od roku 1876 do II wojny światowej funkcjonowała tutaj ekspozycja, ale mieściła ona zbiory nie tylko przecież puławskie. Odkrywamy to, co w kolekcji Władysława Czartoryskiego znalazło się również poza kanonem muzealnictwa w czasach późniejszych. Odkrywamy na przykład gabinet medali, bardzo znakomitej niegdyś kolekcji, która niestety przetrzebiona została w czasie grabieży hitlerowskiej i wiąże się raczej z poczuciem straty. Niemniej jednak to, co zostało wyeksponowane w nowej naszej prezentacji w postaci osobnego gabinetu medali, który ma ten smak historyczny, że został opracowany według klasyfikacji, według katalogów własnoręcznych, według autografu katalogu księcia Władysława Czartoryskiego, więc mamy tutaj i w jakiś sposób jego obecność. Ale jeśli mówimy o szufladzie, która została w pewnym momencie zamknięta, to trzeba wspomnieć o tym, że w każdej kolekcji nie tylko XIX-wiecznej, ale tam było to szczególnie jakoś silnie widoczne, daje się badać dobrze. Obecne były kopie fałszerstwa, naśladownictwa. Wchodzimy też w świat wyrobów neośredniowiecznych, które zgodnie z panującą modą na historyzm pleniły się szeroko w zdobnictwie najszerzej pojętym w XIX wieku. Te przedmioty były również niepokazywane. XIX-wieczna sztuka, rękodzieło, rzemiosło artystyczne właściwie nie było eksponowane. Nie było eksponowane poza epizodycznym eksponowaniem w Puławach nie tak dawno. Na przykład komplet toaletowy po księżnie Marii Amparo wykonany w Wiedniu w połowie XIX wieku, niezwykle atrakcyjny. Dla nas to są już przedmioty piękne, może nie dzieła sztuki, ale przedmioty piękne. Dzieła sztuki użytkowej, najlepsze w swoim rodzaju, z najwyższej półki. Przez lata ekspozycji powojennej zupełnie zapomniane. Ale z poważniejszych rzeczy mamy falsyfikaty i kopie. Falsyfikaty, które uznawane były za oryginały i nawet jako takie weszły do nauki, co przyszło ostatecznie zweryfikować. Kopie, które wykonywano celowo, ze świadomością, że czyni się kopię. I wreszcie kopie, które wykonywano przy zastosowaniu rozmaitych zabiegów quasi-konserwatorskich. Wykorzystywano stare podobrazia, chodzi o obrazy, o rzeźby, albo wręcz tworzono repliki dzieł autentycznych, historycznych. I po raz pierwszy, przyjmując całe ryzyko narażenia się, że były też na stwierdzenie, że Czartoryscy też kupowali falsyfikaty, pokazujemy pewien wybór obok wysmakowanych oryginałów dzieł sztuki. O kolekcji mówią prawdę również tamte przypadki.
A jakie tajemnice i jakie prawdy skrywa jeszcze klasztorek Muzeum Książąt Czartoryskich, który dziś o godzinie 18 zostanie otwarty dla szerokiej publiczności? O tym porozmawiamy z panią kurator Katarzyną Płonką-Bałus w Przystanku Kultura już za chwilę.
Przystanek Kultura.
A w Przystanku Kultura gościmy dzisiaj w klasztorku Muzeum Książąt Czartoryskich. Jest z nami pani kurator Katarzyna Płonka-Bałus. Ja tak sobie myślę, pani kurator, że kiedy państwo przyglądali się temu wszystkiemu, co znajduje się na tym przysłowiowym dnie szuflady, o którym mówiliśmy w poprzedniej części naszego spotkania, to państwo jako muzealnicy, jako naukowcy musieli mieć niesamowitą frajdę, dlatego że przyglądanie się tym nieoczywistym wyborom kolekcjonerskim Czartoryskich, ale także tym, ja wiem, takim małym grzeszkom, być może też tak można powiedzieć, musiało być niesamowicie pociągające.
Tak, to wspaniała historia, która w gruncie rzeczy o mały włos nie skończyłaby się tragicznie, dlatego że po II wojnie światowej świadomość, czym jest taka kolekcja złożona z różnych szpargałów, cokolwiek to ten kolokwializm znaczy, no to było wartościowane negatywnie. I właściwie dzięki profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu, który w latach 60. napisał obszerną pracę doktorską poświęconą kolekcji księżnej Izabeli Czartoryskiej, udało się znaleźć pierwszy klucz do tych przedmiotów, ożywić jej i zmusić do mówienia jako świadectwa właśnie owej sentymentalnej czy romantycznej, patriotycznej kolekcji. I od tego zaczęło się inne postrzeganie kolekcji Czartoryskich generalnie, dostrzegając poza niewątpliwą, wartościową artystycznie kolekcją księcia Władysława, także i ten historyczny zbiorek. Ja chciałabym zwrócić jeszcze na chwilę do XIX-wiecznego muzeum, pomijając już falsyfikaty, są tutaj powszechnie uznane pamiątki po Fryderyku Chopinie, na przykład, które przekazała księżna Marcelina z Radziwiłłów Czartoryska, ostatnia uczennica i wielka przyjaciółka kompozytora.
Fortepian jest, prawda?
Fortepian jest jej własnością, nie grał na nim Chopin, fortepian jest późniejszy. Niemniej jest to cenna pamiątka osoby, dzięki której muzyka Chopina i umiejętność wykonywania muzyki Chopina, pewien styl grania Chopina przetrwały. Ja przypominam sobie taki fragment z drugiego tomu W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta, gdzie salonowe towarzystwo francuskie rozprawia o muzyce, pianista gra. I wtedy okazuje się, a jesteśmy w latach 70., 80. XIX wieku, bo to jest retrospekcyjna część dotycząca Swana, że rozmawiają również o muzyce Chopina, traktowanej już jako niemodna, passé. Wtedy w salonach grało się co innego. I w tym właśnie czasie Marcelina Czartoryska gra Chopina i gra tak, że to jest zniewalające. Może dzięki niej, chociaż to za dużo powiedziane, ale ostatecznie, jeśli mówimy o historiach apokryficznych, można powiedzieć, że sława i znajomość, umiejętność grania kompozytora przetrwała dzięki takim osobom jak ona.
A ja tak sobie myślę od razu, ponieważ państwo nawiązują także do tego salonu XIX-wiecznego w ramach kształtu i struktury tej ekspozycji, czy skoro mają państwo ten fortepian, w tym momencie wykonawstwo historyczne święci swoje sukcesy, jak mówimy o XIX wieku, w wykonawstwie salonowym, to taki fortepian musi być nie lada gratką dla tych, którzy wykonawstwem historycznym się zajmują.
Oczywiście, ale to jest tak, że osiąga się cele i ma się marzenia. Osiągnięciem celu jest otwarcie klasztorka, a marzeniem jest nastrojenie i zreperowanie fortepianu, tak aby mógł być koncertowy. A mówiąc poważniej, to wiążą się z tym dwie możliwości, to znaczy albo remont historycznego instrumentu, który byłby bardzo ograniczony sposób dostępny dla praktyki pianistycznej, albo też pozostawienie pudła z wprowadzeniem do środka nowych części, z czym nie mogę się pogodzić. Dlatego sprawa jest zawieszona.
Też nie mógłbym się pogodzić z takim rozwiązaniem, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby dotknąć tematu struktury właśnie tej ekspozycji. Państwo posługują się tym pojęciem rezerwatu muzealnictwa. Na czym ten charakter właśnie klasztorka jako rezerwatu polega?
Pewnie w głównej mierze polega na tym, że zachowały się tutaj na swoim miejscu właściwie nieruszone i w niezmienionej postaci stare gabloty ekspozycyjne, które były budowane od roku 1880 z sieniawskich dębów pochodzących z majątku Czartoryskich w Sieniawie. Przystosowano je do kształtu pomieszczeń i na swoich miejscach tkwią od tych ponad 100 lat w niezmienionym kształcie. No, niezmienionym wizualnie, ponieważ poddane zostały konserwatorskiemu remontowi i zabezpieczone w taki sposób, aby mogły dzisiaj, honorując wszelkie wymagania prewencyjne, bezpiecznie przechowywać muzealia. Ale miejsce ich właściwie pozostało niezmienione i nienaruszone. Drugim elementem tego rezerwatu jest zbrojownia, która składa się z trzech pomieszczeń, zbrojowni, masztarni i szabelni. To są pierwsze pomieszczenia, do których widz trafia, opuściwszy ekspozycję w Pałacu Czartoryskich, zaraz za tą malowniczą przewiązką nad ulicą Pijarską. Pomieszczenia mają charakterystyczne, kolorowe, ceglasto-czerwonawe ściany, co jest wynikiem powrotu do znanego ze źródeł ikonograficznych koloru ścian przedwojennej zbrojowni, znanego z obrazu przedstawiającego wnętrze, więc wróciliśmy do stanu, który w jakiś sposób można uznać na którymś etapie za stan pierwotny. Tam również są gabloty, które wpisane były od samego początku te pomieszczenia, a sam zbiór w bardzo taki nieformalny i luźny sposób, ale jednak nawiązuje do tego, co tam było prezentowane. Pragniemy zachować klimat muzeum, które jest właściwie, jak to kiedyś mówiono, muzeum w muzeum, to znaczy samo w sobie jest muzeum jako zjawisko, jako miejsce.
Proszę opowiedzieć o tym, co będzie można zobaczyć, albo inaczej, w jaki sposób będzie można doświadczać tego, co Państwo przygotowali.
Salon oczywiście jest umowny, mieści kilka rekwizytów codziennego życia, ale także i rekwizyty całkiem poważne, tak jak detale ubiorów, właściwie kostiumów narodowych, bo wiadomo, że kontur szlachecki stał się w XIX wieku strojem narodowym, z którego często korzystali książęta czartoryscy. Może nie salonowe, ale gabinetowe są meble, biurko, dwa krzesła, komoda, daniej zegar, obok rzeźby, na ścianach portrety, które ustawione zostały w zagłębieniu w niszy sali już przy wyjściu i mogłyby dać jakieś wyobrażenie o możliwym wyglądzie gabinetu księcia Adama Jerzego czy Władysława Czartoryskiego w samym Hotel Lambert. Życie salonowe przypominają karneciki balowe, zaproszenia na bale, kotyliony. Hotel Lambert słynął z uroczystych, pięknych bali, atrakcyjnych, także kostiumowych, które organizowane były na cele dobroczynne, a przedmiotem tej dobroczynności były rodziny emigrantów z Polski po powstaniu listopadowym, więc zabawa połączona była ze szczytnym celem.
Ale salon to nie wszystko, jeśli chodzi o klasztory, które dzisiaj Państwo otwierają, prawda?
Oczywiście, że nie. Pozostaje także jakaś wymowa patriotyczna kolekcji, do której jednak warto wrócić poprzez przypomnienie jako dziedzictwo Puław pamiątek powstańczych z powstania listopadowego, styczniowego, a cofając się jeszcze głębiej, właśnie mówimy o Napoleonie, o Kościuszce, o księciu Józefie Poniatowskim, którego jakieś drobne przedmioty użytkowe i rekwizyty i portrety tutaj mamy. Bo do klasztorka, do sali, której nazywamy Hotel Lambert, prowadzi nas niewielki obraz Jana Piotra Norblina, który jest krajobrazem z Powązek. Jego podtytuł, czasem mówi się o nim jako o metaforze wierności. To jest taka nostalgiczna wieczorna pora, czerwieniejący zachód słońca, sarkofag, na nim leżący pies, właściwie ukazany w takim nastroju utraty. Jest to bardzo elegijny obraz, w gruncie rzeczy smutny. I ten tytuł Wierność, z którym ja się spotkałam, jak przyszłam do muzeum, on był tak w nawiasie podpisany, jest nieprzypadkowy w tym właśnie miejscu, ponieważ mówi o wierności pewnym wartościom, takim jak prawda, honor, dobro, piękno. To jest też opowieść o tych wszystkich wartościach, ponieważ postaci, które tam się znalazły, czy Adam Jerzy Czartoryski, czy jego małżonka Anna Sapiechów, która opiekowała się cierpiącymi wygnanymi z kraju emigrantami, niestrudzenie dbając o ludzi, którzy byli w hotelu Amber przygarnięci, w cudzysłowie, przez czartoryskich i przez nich nieustannie wspomagani. To są wszystko postacie, które warte są również przypomnienia. Także i jako ludzie, nie tylko kolekcjonerzy.
A klasztorek od dzisiaj stanie się stałym punktem na trasie zwiedzania Muzeum Książąt Czartoryskich, więc proszę tam zaglądać. Otwarcie już dziś, jako się rzekło, o 18:00, a w przystanku Kultura o tym wszystkim, co na Państwa czeka, między innymi w klasztorku, mówiła kuratorka Katarzyna Płonka-Bałus. Bardzo Pani dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję i zapraszam.